Już mamy wszystkich naszych sprawiedliwych, to możemy zaczynać.
Dobry wieczór Państwu. W imieniu zespołu pracowników rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie witam Państwa serdecznie na wieczorze wspomnień, w którym biorą udział nasi byli pracownicy i współpracownicy, sympatyczni koledzy, którzy, koleżanki i koledzy, przepraszam, którzy swoją pracą budowali to, co dziś nazywamy rozgłośnią szczecińską. Nie chciałbym zbyt wielu słów tutaj mówić, ponieważ wydaje się, że tego wieczoru do nich należy głos. Chciałbym tylko przywitać ich jak najserdeczniej, podziękować za przyjazd, za uświetnienie naszej uroczystości jubileuszowej i prosić, aby czuli się tutaj tak jak kiedyś, jak u siebie w domu. Proszę uprzejmie panią Julię Zyblewską. O, dziękuję bardzo, ale dlaczego mnie? Dziękuję. Może wobec tego w pani ręce, pani Julię. Proszę uprzejmie panią Julię Zyblewską o podjęcie funkcji gospodyni tego wieczoru.
Bardzo przepraszam. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, mili goście i sympatycy radiowi. Witam was gorąco w imieniu Komitetu Organizacyjnego na naszym wieczorze wspomnień przy radiowym kominku. Jesteśmy wszyscy głęboko wzruszeni tym spotkaniem, a jednocześnie pełni radości, że mogliśmy się spotkać w tak licznym gronie. Za chwilę przejmiecie inicjatywę w wasze ręce. Siedzi tutaj oto przed nami 20 sprawiedliwych. Wszyscy nasi dawni koledzy, koleżanki, pracownicy, współpracownicy Rozgłośni Szczecińskiej. Będą oni kolejno snuć wspomnienia. Ograniczeni niestety ramami czasowymi, jesteśmy zmuszeni przydzielić każdemu rozmówcy jedynie 4 minuty. Nieubłagany reflektor będzie gasł w momencie, kiedy wypowiedź będzie musiała być zakończona. I wtedy pałeczkę sztafety wspomnień przejmować będzie następny rozmówca. Zaczynać będziemy od melodii, która w jakiś sposób będzie anonsowała rozmówcę snującego wspomnienia. Melodia, która w jakimś sensie łączy się z jego nazwiskiem, z jego osobowością, z jego wspomnieniami w Rozgłośni Szczecińskiej. Ewentualnie melodia, którą najbardziej lubi. Nasz przegląd wspomnień zaczynamy od koleżanki Jadwigi Helbingowej, pierwszego spikera Rozgłośni Szczecińskiej Polskiego Radia.
Moje wspomnienia chyba zacznę od słów "Tu mówi Polskie Radio Szczecin". Muszę się przyznać, że jestem nie mniej wzruszona niż wtedy. Pierwsza audycja, jeżeli to Państwa ciekawi, odbywała się w zupełnie innych warunkach jak dzisiaj. Mieliśmy studio nieurządzone i chodziło o to, żeby nie było pogłosu ze studia. Wobec tego mikrofon był umieszczony pod rozstawioną drabiną, która była przykryta kocem. A ponieważ wymyśliliśmy sobie, że pięknym sygnałem stacji szczecińskiej będzie syrena okrętowa na wjazd do portu, nie dysponowaliśmy ani magnetofonami, ani żadnymi nagraniami, więc ówczesny dyrektor, pierwszy dyrektor rozgłośni, miał wykonać ten sygnał na butelce od wina. Od samego rana wprawiał się. W tej chwili to może jest troszeczkę śmieszne, ale wtedy żeśmy byli szalenie wszyscy przejęci, wzruszeni. No i kiedy już weszliśmy na antenę, to pierwszy właśnie odzywał się z tym sygnałem dyrektor Karczewski. Ja mam nadzieję, że moi koledzy będą snuli dalsze wspomnienia. Na zakończenie chciałabym na ręce dyrektora Tadeusza Stoińskiego ofiarować album z otwarcia rozgłośni, który dziwnym przypadkiem znalazł się u mnie.
podziękuję.
Tak cenną pamiątkę.
Bardzo dziękuję koleżance Jadwidze Helbingowej i kolejno proszę o wypowiedź pana Tadeusza Ślęzaka, drugiego kolejnego. Słucham? Rzeczywiście zapomniałam. Pan Tadeusz Ślęzak był kolejnym drugim dyrektorem naszej rozgłośni. Prosimy.
Wielce czcigodni państwo, drogie koleżanki i koledzy, czuję się w tej chwili tak, jak 20 lat temu na pierwszym podwieczorku przy mikrofonie w Szczecinie w jednej ze sal PUR-u. No cóż, dzisiaj w chwili wspomnień trzeba powiedzieć, że my pionierzy Polskiego Radia nieśliśmy tutaj, może nie mając ani teatru, ani połączenia kablowego z Warszawą, w niezwykle trudnych warunkach tę polskość na wewnętrznej naszej antenie na najbliższe tereny. Najważniejszym dla nas momentem to było 1 stycznia 1946 roku uderzenie na zachód, pokazanie wszystkim, że jesteśmy tu, że tkwimy, że wróciliśmy na prastare piastowskie ziemie. I dzisiaj, w tym dniu wspomnień, po 20 laty, gdy odkrywam szlak naszej budowy polskości na tych ziemiach, nie straszne mi są zakusy zachodnio-niemieckich agresorów. Na to mamy zawsze twardą i żelazną odpowiedź zbrojną w oparciu o Związek Radziecki. Na tej ziemię myśmy przyszli pierwsi, ażeby z ruin igliszcz odkopać prastare ślady polskości i budować nowe życie. Życie, któremu na imię było Polska Rzeczpospolita Ludowa. To też chyba na dzisiejszym wieczorze warto, gdy widzimy tak cudnie odbudowany Szczecin, tak cudnie budującą się nową naszą ojczyznę, ze zdziwieniem, ze zdumieniem, z jakimś zaskoczeniem przyjąć głosy Episkopatu Polskiego, biskupów polskich, którzy chyba za jakieś judaszowe srebrniki chcą tutaj z powrotem sprowadzić na jeźdźców. Wieczór nasz, wydaje mi się, będzie bardzo ciekawy, gdyż koledzy wypowiedzą się na szereg już twórczych tematów z codziennego naszego życia radiowców.
Dyrektor Antoni Hibner, pierwszy kierownik redakcji muzycznej rozgłośni szczecińskiej Polskiego Radia.
Przybywszy do Szczecina, by objąć stanowisko kierownika muzycznego, trzeba było zacząć od zdobywania fortepianów. Jest to historia nadająca się dla nowelisty, a może nawet i dla powieściopisarza. Zdaje się, że ten fortepian jeszcze dzisiaj znajduje się w studio. Pierwszą pozycją płytową, jaką zakupiono, była to Symfonia Hiszpańska Lalo. No a potem trzeba było starać się o ludzi. I już pod koniec grudnia przybyła 19 czy 20-osobowa orkiestra rozrywkowa. W grudniu odbyło się półoficjalne otwarcie w drugiej połowie grudnia, gdzie koncertowała pani Jadwiga Matuszkiewicz. W styczniu zaś Stanisław Berezyński wystąpił z recitalem fortepianowym na oficjalnym otwarciu. Odbywały się również podwieczorki przy mikrofonie w tak zwanym tunelu, w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kino Koloseum. Często te podwieczorki przy mikrofonie odbywały się bez mikrofonu, ale tam już zaczęliśmy piosenkarstwo. Śpiewała pani Telegowa. No i ja nawet byłem zmuszony śpiewać różne kuplety, jak na przykład Pod Borem na Murawce. Recytowała wiersze pani Rąbalska, wówczas pani Stanisławska Szuchowa, a pisarzem, to znaczy dostarczała nam tekstów poetyckich pani Walicka Neumannowa.
Pani Zofia Walicka-Neumannowa aktualnie mieszka na Wybrzeżu w Gdańsku, współpracuje z Rozgłośnią Gdańską. U nas w latach 40. była autorką wielu słuchowisk, przeważnie dla dzieci, które szły w programie lokalnym, jak również na fali ogólnopolskiej, cieszyły się dużym uznaniem nie tylko słuchaczy dziecięcych, ale również dorosłych. Pani Zosiu, prosimy.
Właściwie trudno jest tym teraz, którzy znają wszelkie możliwości radia, zrozumieć, w jakich warunkach myśmy wtedy pracowali. Teraz, jak to wspominam, to z takim jakąś mgiełką sentymentu. Myśmy wtedy byli naładowani dynamitem entuzjazmu. Po prostu jakoś nie obchodziły nas sprawy materialne. To może teraz zabawnie wygląda, ale zupełnie nam było obojętne, no, w miarę możliwości, bo oczywiście jeść trzeba było, a radio czasem nam dostarczało śniadania, obiady, kolacje. Ale pensja przychodziła jak sobie chciała. W każdym razie naszą troską było, jak zapełnić te 4 godziny początkowo na antenie. I to wszystko trzeba było z głowy. Właśnie dzięki temu może szły te moje wiersze, bo gdyby były inne, to pewnie by nie szły. Więc trzeba było na przykład te wieczorki przy mikrofonie. To były też bardzo wzruszające. Teraz na pewno spotkałyby się z ogromną krytyką. Wtedy robiliśmy wszystko, cośmy mogli. Tu obecna właśnie Zofia Stanisławska, Szuchowa, obecnie Rąbalska, przez 2 miesiące przypominała sobie wszystkie teksty, jakie umiała na pamięć, żeby wypełnić te podwieczorki swoimi recytacjami. Poza tym siadało się, pisało się różne rzeczy, bo nie było zupełnie żadnych możliwości. Przede wszystkim te podwieczorki przy mikrofonie, to był cały dowcip, że odbywały się bez mikrofonu, dlatego że mikrofonu nie było, tylko po prostu przejęły tą nazwę podwieczorków przy mikrofonie. Pamiętam taki właśnie ten pierwszy podwieczorek w Purze. Ludzie na sali byli poubierani bardzo malowniczo, w butach, bez butów, byli to pierwsi repatrianci. Przyjmowani byliśmy z dużą wdzięcznością właśnie, bo to było pierwsze słowo polskie, słowo, piosenka, jakaś rozrywka, którą myśmy dostarczali tym ludziom. A teraz jak to wszystko wyglądało technicznie? Wtedy nie było ani taśm, ani nawet płyt plastikowych, żeby nagrać to. Więc wszystkie efekty nie szło się, jak teraz, do szafki, do taśmoteki, wyciągało się wiatr, czy kroki, czy coś takiego. Wszystko trzeba było zrobić. I w studio mieliśmy takie okienko, taką szybkę, i tam siadała publiczność woli rozrywki, która patrzyła, jak myśmy się męczyli, żeby te wszystkie efekty zrobić. Więc jak zrobić? No plus kwal to już było, robiło się w Miednicy. W każdym razie najgorsze to były jakieś tętny koni i tym podobne rzeczy. Później przyszedł Tadeusz Kierski, który musiał na fortepianie robić różne wiatry, fale morskie. No oczywiście trzeba było mieć dużo fantazji, żeby to sobie wyobrazić. No ale nasi słuchacze tę fantazję widocznie mieli. Pamiętam takie słuchowisko dla dzieci, Janko Muzykant, przy czym mogę z dumą powiedzieć, że tytułową rolę grał właśnie mój syn, który bardzo wzruszająco umierał, a przedtem jeszcze bardzo wzruszająco krzyczał, jak go stójka bił. Zosia była jego właśnie mamą, która okropnie rozpaczała, A te uderzenia stójki to było walenie właśnie jakimś paskiem w takie krzesło pokryte skórą. I ci za szybką widzieli to i ryczeli ze śmiechu, robili różne miny, a przecież pomylić się nie można było, bo wszystko szło na żywo. Więc to było dosyć kłopotliwe, żeby ta publiczność tam, która zachowywała się często bardzo niesforna, nie popsuła nam nastroju. W każdym razie naprawdę teraz trudno jest pomyśleć, żeby w tych warunkach, no nie wyobrażam sobie, żeby w Warszawie, gdzie jakikolwiek brak jest przyjmowany, że audycja nie może iść, bo czegoś tam nie ma. U nas nie było tego, że audycja nie może iść, prawda? Więc przypominam sobie też takie historie z tą obecną Laurą Matusik. Więc był recital pani Dołgowej, która zdaje się obecna jest na sali. Otóż przed radiem stali strażnicy z takimi trochę historycznymi karabinami i pani Laura zapomniała przepustki. Więc strażnik, który jej nie zna, bo oni się często zmieniali, nie wpuścił jej do radia. Ona patrzy na zegarek, że już przychodzi jej partia tutaj fortepianu, bo tu... Więc niewiele myśląc przed plot do radia, ten oczywiście awantury robi strażnik, a pani Laura, zdejmując buty, żeby nie było słychać kroków, chodzi do studio. W momencie, kiedy właśnie kończy się partia solowa pani Dołgowej, siada przy fortepianie i gra. Więc to były rzeczy zabawne, różne. No, cóż by jeszcze z tych rzeczy opowiedzieć? No, teraz trudno jest naprawdę sobie tak przypomnieć. Więc na przykład na tym podwieczorku przy mikrofonie, więc pani Zosia uparła się, że nie chce być człowiekiem. Zapowiadaliśmy to, a dlaczego nie chce być człowiekiem, to właśnie ona powie sama za chwilę.
Stanisławska Szuchowa, obecnie Rąbalska, która wtedy, w latach 40., pełniła rolę spikerki, inspektora programu, robiła efekty, występowała w podwieczorkach przy mikrofonie i właśnie jeden z takich monologów usłyszycie Państwo w jej wykonaniu.
Chcę być koniem, osłem, baranem, żyrafą, zimorodkiem, śledziem czy pawianem, skowronkiem czy sardynką, innych bydląc stekiem, tylko jednym być nie chcę. Ja nie chcę być człowiekiem, bo wśród faktów swawoli ludzkiej bezprawia jedno mnie specjalnie zawsze zastanawia. Mianowicie w pojęciach ludzkich wielki nierząd w odniesieniu do zwierząt. Człowiek się o zwierzętach z pogardą wyraża. Kiedy mu rzeknę bydle, zaraz się obraża. No, w gruncie rzeczy niesłusznie. Nam nie wolno tak sądzić o zwierzętach źle, bo zwierzę o całe niebo pod każdym estetycznym, etycznym czy moralnym względem stoi wyżej od człowieka. To jeśli z was które na to argumentów czeka, mogę na miejscu ukuć cały wykład. No na przykład, proszę sobie przedstawić południe gorące, jest łąka. Po łące biega sobie koń. Może być kobyła. Woń jest dokoła przemiła. Koń cieszy się, tysiączy znajdują zabawki, tutaj zerwie kwiatek, a tam szczypnie trawki, wywraca się, staje dęba, kopie. No, czasem coś zgubi w galopie, koń nawet jeśli jest niegrzeczny, jest pożyteczny. I nagle pan przychodzi, pan niewiele gada i co z panem z koniem robi? No, pan na niego wsiada, dlatego że pan jest mądry jak Arystotel. No, przepraszam pana bardzo, czy koń to jest fotel? Gdzie się pan nauczył takiego zwyczaju? W kinie, w kabarecie, w teatrze czy w tramwaju na krzesło siąść nie wolno panu bez biletu. A na żywe osoby można wsiadać? No gdzie tu jest słuszność? Kolanem pan brzuch konia ściska, trędzle mu pan pcha do pyska, a koń musi się poświęcić, rzucić własne szczęście i iść gdzie człowieka zechcą twarde pięście. A czy pan widział kiedy z bliska czy z daleka, by gdzieś kiedykolwiek koń wsiadł na człowieka? No nie. No a co wynika jasno z tego faktu? No to, że koń ma od pana stokroć więcej taktu. Albo przykład drugi. Kura jajka składa, a pan przychodzi i te jajka zjada. A czy pan wie, ile kura ma trudu, roboty, ile ją to kosztuje miłosnej tęsknoty, nim ona dojdzie do takiego jajka? Czy pan zna całą pracę, całą mękę kurzą, no bo kogut jest jeden, a kurek jest dużo. Ale dla pana to bajka, czy kura coś czuje, czy nie. Panu smakuje, więc pan wie. A jakby pańska żona na kurę napadła, gdyby pan składał jajka, a kura je zjadła? Czy pan różnicę teetyczną widzi? Czy pan się nie wstydzi tego, że prosta kura jest od pana 100 razy lepiej wychowana? Albo pani chce mieć dzieci zdrowe, pani chce mleka, pani doi krowę. A jakby pani nad tym biadała 100-krotnie, żeby się to działo na przykład odwrotnie? No takich przykładów 50 usłyszeć możecie. Czy któryś z was widział żyrafę w gorsecie? Albo hipopotama naszminkowanego? No nie, a dlaczego? No bo im na tym nie zależy, ażeby sztucznie podnosić swój wdzięki gorli, czy hipopotam ze śmiechu by pękł, gdyby przyszedł tutaj w południe czy rano ujrzał tę panią, tamtą podrabianą, u której wszystko sztuczne. Włosy, zęby, cera pożyczone od krawca, dentysty, fryzjera, stare jak piece, w których diabeł pali. No więc proszę, no więc czemu się człowiek chwali, że stoi wyżej? Kto stoi wyżej? Te damy, szympansa czy hipopotamy? Albo na przykład rzeknę słowo świnka, to zaraz nosem kręci panna czy dziewczynka, no bo jest faktem oczywistym, że świnia jest stworzeniem z natury nieczystym. No tak jest, a dlaczego? No bo tak chce opinia i nikt nie myśli, czy na tym może cierpić świnia. I nie wiem, gdyby tam zamknąć w chlewie wszystkie nasze piękne, urocze panny, nie dać im wody, mydła, wanny, no to jeszcze wielka mogłaby być kwestia, kto by piękniej wyglądał tam, człowiek czy bestia. Nie, panowie i panie, nie natura robi świnie, ale wychowanie. I my się strasznie krzywdząco mylimy, gdy o zwierzętach tak mówimy źle. No bo i państwo kończą moją rzecz. Lecz gdybym mógł się wstecz cofnąć o jakieś kilkadziesiąt lat, to znaczy po raz drugi przyjść tu na ten świat, to żadną miarą nie chciałbym się zgodzić, ażeby się człowiekiem jeszcze raz urodzić. Chcę być koniem, osłem, baranem, żyrafą, zimorodkiem, śledziem czy pawianem, skowronkiem czy sardynką. Innych bydląc stekiem, tylko jednym być nie chcę. Ja nie chcę być człowiekiem.
Oddajemy głos panu Tadeuszowi Kierskiemu, kompozytorowi, ilustratorowi muzycznemu oraz autorowi muzyki do wielu naszych słuchowisk z lat 40., między innymi do słuchowisk dla dzieci, które pisała pani Walicka-Neimanowa.